Temat mojego wystąpienia sformułowano dosyć ogólnikowo. Pastorze, powiedz coś na temat małżeństwa. Nie wiem, jakimi kryteriami organizatorzy się kierowali, być może moim stażem małżeńskim, jako że w tym roku z moją kochaną żoną obchodziliśmy w lipcu jubileusz 40-lecia wspólnego życia. Kiedy się patrzy na moją żonę, to wygląda, że od przedszkola chyba już była mężatką. Ona będzie w drodze za godzinkę z Ełku, bo tam jest też spotkanie kobiet i została tam też zaproszona. Pojechały dwie siostry od nas. Także jest w drodze. Zwykle, kiedy mówię o małżeństwie, to czuję się bardziej komfortowo, kiedy ona jest obok mnie, bo wtedy jest to wiarygodne. Bo wiecie, można piękne rzeczy głosić, ale potem jak się zapyta żonę tego gościa, co to tak się mądrzył, no to możemy usłyszeć trochę inną prawdę. Natomiast kiedy jest ze mną żona, wtedy może potwierdzić, bądź może zaprzeczyć to, co mówię. Trochę chciałbym inaczej przeprowadzić tę część rozważania. Mianowicie chciałem cośkolwiek powiedzieć na początek, a potem zachęcić was do zadawania pytań. Bo pytanie, które się zrodziło w moim sercu, kiedy otrzymałem tę propozycję, w ogóle czy to tych młodych ludzi obchodzi? Małżeństwo obchodzi młodych ludzi? No więc chciałem się dowiedzieć od was, czy was obchodzi. Ale parę rzeczy na początek bym chciał po prostu na zasadzie takiego wprowadzenia do takiej otwartej rozmowy i dyskusji. Zadawajcie pytania. Nie na każde wam odpowiem. Bo nie wiem. Nie znam wszystkich odpowiedzi. Ale jeżeli będę znał odpowiedź, chętnie się z wami podzielę. Myślę, że warto mówić o małżeństwie w Kościele w ogóle. Z kilku bardzo ważnych powodów. Po pierwsze, dlatego, że chyba nikt nie ma wątpliwości, nawet wy młodzi, że jest potworny kryzys małżeństwa w dzisiejszych czasach. Jak nigdy przedtem. Wy już krótko żyjecie, ale ci, którzy żyją dłużej, mówią jeszcze, czegoś takiego nie było w przeszłości. I to w ciągu jednego, może dwóch pokoleń, małżeństwo stanęło wobec potwornego kryzysu. Tak wiele ludzi się rozwodzi. Tak wiele małżeństw rozpada się, czasem po roku współżycia, czasem po 10 latach. Ba! Ludzie po 30, 40 latach wspólnego życia, słyszymy czasem, rozwodzą się. Jest totalna katastrofa w życiu wielu małżeństw. Wiele rodzin jest zdewastowanych. Nauczyciele, którzy uczą w szkołach, powiadają, że kiedy rozmawiają z dziećmi o ich rodzicach, to się okazuje, że w klasie czasem, która ma 20 albo 25 dzieci, dwoje, czworo, pięcioro ma normalnych rodziców, w sensie, że rodzice są jeszcze razem. A wszyscy mówią, rodzice się rozwiedli. Taty nie ma, mama nas opuściła. Kryzys potworny małżeństwa. I kiedyś jako Kościół, myśmy przed laty mówili, słysząc na zachodzie, co się dzieje, że jeszcze u nas tak strasznie nie jest. Okazuje się, że odsetek rozpadających się małżeństw jest porównywalny w tak zwanym świecie i w Kościele dzisiaj, co jest przerażające. Dawniej tak nie było. Kryzys małżeństwa, który łączy się też z tym, że niektórzy młodzi ludzie, którzy patrzą, jak rozwala się życie ich rodziców, ich starszego rodzeństwa, zaczynają mieć pogardę do małżeństwa. I powiadają, to jest coś, czego dzisiaj nie należy brać poważnie. To było dobre w czasach naszych babć, ale dzisiaj małżeństwo to już jest przeżytek. Zapomnijmy o ślubach, zapomnijmy o przyrzeczeniach, zapomnijmy o tych papierach. Kochamy się, mieszkamy razem, uprawiamy seks i w nosie mamy małżeństwo i te wszystkie ceremonie i wszystkie cergiele. Tak myśli coraz więcej młodych ludzi dzisiaj. I to jest też przerażające. Druga sprawa, dla której warto mówić o małżeństwie, to fakt, że ludzie zaczynają dzisiaj definiować w różny sposób małżeństwo. I doskonale wiecie, co mam na myśli. Kiedy mówi się, że również małżeństwem jest małżeństwo ludzi tej samej płci. Że mogą dwie kobiety zawrzeć związek małżeński. Mogą dwaj mężczyźni zawrzeć związek małżeński. W wielu krajach już to zaczyna być normalne, legalne, jako inna forma małżeństwa. I to jest bardzo niebezpieczne. Z punktu widzenia Pisma Świętego, które stoi zawsze nam przed oczyma jako wyznacznik wszelkich zasad, również natury moralnej. Trzecia sprawa. Dlaczego warto mówić o małżeństwie i też w takim gronie, jak wy dzisiaj jesteście? Dlatego, że obserwując młodych ludzi, mam czasem wrażenie, że ludzie bawią się w małżeństwo. Nie pogardzają małżeństwem, postanawiają się pobrać, ale kiedy patrzę na życie i potem co się z tym małżeństwem dzieje, coraz bardziej widzę, że młodzi bawią się w małżeństwo. Na czym ta zabawa w małżeństwo polega? Zawsze jak udzielam ślubu, to w takim kazaniu okolicznościowym bardzo często mówię coś takiego, żeby troszeczkę zaszokować słuchaczy. Mówię, dzisiaj celebrujemy pogrzeb. I ludzie tak raptem, czy pastor nie pomylił kazania ślubnego z pogrzebowym. Ale za chwilę podaję, dziś celebrujemy pogrzeb egoizmu tych dwojga ludzi, którzy stoją na ślubnym kobiercu. Koniec z ja, koniec z ty, teraz decydujecie się zacząć coś wspólnie i będziecie odtąd mówić my, a nie ja, a nie ty. I ludzie bawią się w małżeństwo, ponieważ rozwodzą się bardzo szybko i powiadają, żeśmy się nie dograli, nie zrozumieli, jakaś sprzeczność interesów, żeśmy się jakoś emocjonalnie nie dograli, nie dopasowali się. Słuchajcie, to jest zabawa. Zabawa w małżeństwo. Ponieważ ludzie nie dotrzymują słowa. Zawsze, kiedy przygotowuję parę do małżeństwa, jako ten, który będzie udzielał tego ślubu, powiadam, posłuchajcie przyrzeczenia małżeńskiego, które wam przeczytam. Przeczytajcie, posłuchajcie uważnie i powiedzcie mi z ręką na sercu, czy serio i poważnie traktujecie to, co wypowiecie w czasie ceremonii ślubnej. Zdajecie sobie sprawę z powagi tego, co sobie ślubujecie? Ślubujecie miłość, wierność, uczciwość małżeńską, aż nas śmierć rozłączy. Na dobre i na złe. Związujemy się razem małżeńskim przymierzem. Tak mi dopomóż Bóg! Mniej więcej tak brzmi formuła w różnych formach, ale formuła ślubu ze skutkami cywilnymi tak mi. Tak mi dopomóż Bóg, aż nas śmierć rozdzieli. A potem słyszysz, że po roku, po dwóch ludzie powiadają, rozwiązujemy tę więź. Cofamy to, co sobie obiecaliśmy. I nie chodzi o to, że sobie obiecaliśmy. Ale jeżeli to się działo w Kościele, to obiecaliśmy to przed obliczem Wszechmogącego Boga. A więc nie dotrzymujemy słowa. Łamiemy nasze przysięgi, zobowiązania małżeńskie. A małżeństwo, jak uczy Pismo Święte, jest przymierzem. Księga Malachiasza, 2:14-16. Ludzie bawią się w małżeństwo, ponieważ nie dotrzymują słowa. Co ślubowałeś, to wypełnij, czytamy w Księdze Psalmów. Jeżeli łamiesz to, co ślubowałeś, jesteś kłamcą. Dlaczego ludzie bawią się w małżeństwo? Ponieważ naśladują złe wzorce. Czasem małżeństwo twoich rodziców jest dalekie od doskonałości. A jeżeli to było małżeństwo patologiczne, to naprawdę masz, jak to się mówi, bardzo trudny start. Ale to nie znaczy, że nie możesz powiedzieć, ale ja swoje przyszłe małżeństwo zbuduję na innych zasadach. I nie będę powielał błędów moich rodziców. Błogosławieni ci, którzy mieli, czy mają rodziców, którzy są wiernymi małżonkami. Naprawdę ich małżeństwo jest fajne. I kiedy patrzycie na małżeństwo mamy z tatą, będzie, ja chciałbym też kiedyś mieć takiego męża, taką żonę. Chciałbym kiedyś, chciałabym kiedyś tak żyć jak moi rodzice, którzy się kochają i są sobie wierni. Błogosławieni tacy wśród was. I chyba są też tacy. Ale często naśladujemy złe wzorce. Złe wzorce kolegów, złe wzorce rodzeństwa, które już się pobrało i się rozwiodło na przykład. Patrzymy na śluby i na rozwalone małżeństwa tam w rodzinie, wśród naszych kuzynów i tak dalej. I naśladujemy, chcąc nie chcąc, złe wzorce. Nie baw się w małżeństwo. Małżeństwo jest kwestią dojrzałości. Biblia w pierwszej Księdze Mojżeszowej, czyli w Księdze Rodzaju 2:24 mówi, że dlatego opuści mąż albo mężczyzna ojca i matkę. Małżeństwo w tej definicji jest związkiem ludzi dojrzałych. Mężczyzna opuści ojca i matkę. Nie chłopak, nie dzieciak, nie nastolatek, nie 30-letni facet, który jest dzieciakiem niedojrzałym, ale mężczyzna, facet, który chodzi w spodniach, który jest w stanie odejść od swoich rodziców, wziąć życie za klapy, wziąć odpowiedzialność za siebie i wziąć odpowiedzialność za tą, którą chce poślubić. A tymczasem tak się zdarza, że młodzi ludzie są niedojrzali. Mówię szczególnie o facetach, bo sam jestem facetem. Żona mogłaby powiedzieć, w jaki sposób niedojrzałość przejawia się w życiu kobiet, młodych dziewczyn, dziewcząt, pań, dziewcząt, które wychodzą za mąż. Ale niedojrzałość. Niedojrzałość do wzięcia odpowiedzialności. Ja już mówiłem tu, niektórzy, którzy tutaj znają mnie bliżej ze zboru, wiedzą, kiedy moi dwaj synowie, jeden po drugim, w pewnym odstępie czasu przyszli i powiedzieli, tato, chcę się ożenić. To ja im powiedziałem, okej, pod dwoma warunkami. Wyprowadzasz się z domu i płacisz za swoje rachunki. Zgoda? Byłem dumny, że wzięli na klatę. Bo chciałem ich nauczyć odpowiedzialności. Jesteś gotów? Powiedziałam, ty bierzesz dziewczynę, za którą odpowiedzialny jest jej ojciec, jej mama. Teraz ty chcesz ją poślubić. Bierzesz odpowiedzialność za nią? Zabezpieczysz jej byt, dach nad głową i wszystko inne? Gotów jesteś? Bez mojego stypendium? Bez naszego stypendium? A ludzie są niedojrzali czasem. Powiadają, no okej, ja się chciałam ożenić, mamusiu, tatusiu, ale jakbyście mogli mnie tam zasponsorować tak 1,5 tysiąca miesięcznie, to byłoby fajnie. To jest dojrzałość? Mówię do facetów szczególnie. Jeśli nie jesteś dojrzały, by wziąć odpowiedzialność za drugą osobę, to nie waż się myśleć o małżeństwie. Trzeba być dojrzałym. Warto mówić o małżeństwie z jeszcze jednego powodu. Z powodu tchórzostwa. Tchórzostwa, które opanowuje młodych, niedojrzałych często małżonków, kiedy pojawia się kryzys, pojawia się problem. Pierwsze schody. Pojawia się tchórzostwo, to znaczy chęć poddania się, ponieważ trudności przerastają. I powiada, rozwodzimy się, nie ma szans, nie ma perspektywy i przyszłości dla naszego związku. I ludzie wpadają po prostu opanowuje tchórzostwo i wycofują się. A przecież coś obiecałeś, coś obiecałaś. Zdecydowaliście się na dobre i na złe. Przyszło złe. I co trzeba z tym złem zrobić? Trzeba je pokonać. Trzeba tę przeszkodę przejść zwycięsko. To was będzie cementować. A nie wpadać w tchórzostwo i rozwodzimy się. Nie dajemy rady. Znacie to bardzo fajne powiedzenie kogoś, kogo zapytano jako starszego w doświadczeniu małżeńskim. Jak to jest, że wy tak długo żyjecie zgodnie z żoną? I ten ktoś tam powiedział, prawda, to znane, ale bardzo fajne zdanie. Bo my jesteśmy jeszcze z tego pokolenia, w którym się zepsute rzeczy naprawiało. A dzisiaj? Coś się zepsuło, to co się robi? Do śmieci kupuje nowe, bo wszystko jest jednorazowego użytku. Rozumiecie? Tchórzostwo, które sprawia, że najmniejszy problem sprawia, że się wycofujemy. Przerażamy i wycofujemy, i uciekamy od odpowiedzialności. Czasem to jest wina naszych rodziców, którzy tak bardzo się troszczą o to, żebyśmy żyli bezstresowo, nie mieli problemów, nie mogli się zmagać, bo wszystko nam zabezpieczają i wożą do szkoły, żebyśmy, broń Boże, piechotką się nie przeszli, jak to ktoś mi ostatnio mówił. Stare konie, ojciec, matka wozi do samochodem do szkoły, bo przecież dziecko straszne, ono 15 lat, ono nie może samo do szkoły pójść. I wszystko mamy gotowe, wszystko mamy na tacy. I potem, kiedy stajemy się małżeństwem, raptem zaczyna się jakiś mały schodek, a my już wpadamy w panikę, opanowuje nas tchórzostwo i wycofujemy się, pewnie damy rady. Musimy się rozstać. Nie rozumiemy się, nie pasujemy do siebie. Jakoś wcześniej pasowaliśmy, tylko jesteśmy niedojrzali i tchórzliwi. I jeszcze jeden powód, dla którego warto mówić o małżeństwie. Moda na bycie singlem. Badania statystyczne wyraźnie wskazują, że w Polsce, tak jak zresztą na Zachodzie, raczej pogłębia się tendencja do tego, że młodzi ludzie wybierają życie w samotności. Powiadają, to jest łatwe, to jest prostsze, to nie jest niezobowiązujące, a dzisiaj mamy różne takie zabawki, które nam tak świetnie organizują czas, że nie będziemy się czuli zbyt samotni. A jak trzeba, to sobie zawsze znajdziemy kompanię. Ale po co wiązać się małżeństwem, skoro małżeństwo już jest taką zerdzewiałą, starą bryczką, którą trzeba wyrzucić na złom. To już nie działa dzisiaj. Myślę, że to są niektóre może takie najważniejsze w moim przekonaniu powody, dla których warto mówić o małżeństwie. Teraz przeczytam wam tekst i zadam pytanie i otworzę wam możliwość, żebyście mnie popytali. O te rzeczy, które wam leżą na sercu. Bo cóż ja mogę mówić? Mam tu wykłady, mogę tu wam godzinami mówić na temat tego, co Biblia mówi o małżeństwie. Ale myślę, że chciałbym raczej odnieść się do tego, co was interesuje. Pomyślcie, o co chcielibyście mnie za chwilę zapytać. Przeczytam wam z Mateusza z 19 rozdziału fragment nauczania Jezusa o małżeństwie. 19 rozdział Ewangelii Mateusza i tam przeczytamy od drugiej części wersetu 4. Właściwie 4 werset. A on, czyli Pan Jezus, odpowiedział, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę? Dlatego, ciągnął, człowiek opuszcza swojego ojca i matkę, łączy się ze swoją żoną i ci dwoje stają się jednym ciałem. Tak więc nie ma już dwojga, jest jedno ciało. Co zatem Bóg złączył, połączył, człowiek niech nie rozdziela. Wówczas zapytali, dlaczego więc Mojżesz zezwolił napisać oświadczenie rozwodowe i rozstać się z nią? Jezus odpowiedział, Mojżesz pozwolił wam rozwodzić się z żonami ze względu na upór waszych serc. Jednak na początku tak nie było. Mówię wam natomiast, kto się rozwodzi z żoną z innego powodu niż nierząd i poślubia inną kobietę w cudzołoży. Wtedy odezwali się uczniowie. Jeśli tak mają wyglądać stosunki męża i żony, to nie warto się żenić. Nie wszyscy pojmują tę sprawę, odpowiedział Jezus. Jedynie ci, którym jest to dane. Są tacy, którzy nigdy nie wstąpią w związki małżeńskie, gdyż takimi się urodzili. Są inni, którzy tego nie uczynią, bo tej możliwości pozbawili ich ludzie. Ale są też tacy, którzy nie wstąpią w związki małżeńskie, gdyż ze względu na Królestwo Niebios sami tak postanowili. Kto jest w stanie to pojąć, niech pojmuje. Nie warto się żenić, powiedzieli apostołowie. A ja się was pytam, panowie, warto się żenić? Co wy na to? Dziewczęta, panie, miłe, warto wyjść za mąż czy nie? Co wy na to? Co wy na to?
Ja jestem za.
Jesteś na tak. Alleluja. Ja też tak uważałem, kiedy miałem 25 lat.
A teraz?
Tym bardziej. I możesz zapytać moją żonę, ona to potwierdzi. Jak wróci. Dzisiaj koło 8 powinna być autkiem z powrotem z Ełku. Nie żałuję ani jednego z tych dni. po oddaniu życia Chrystusowi to była druga najważniejsza decyzja w moim życiu, której nie żałuję. Tylko problem polega na tym, że chciałbym być wierny do końca. Ponieważ mam świadomość, że diabeł będzie robił wszystko i będzie jeszcze próbował, może nie raz. Dlatego muszę walczyć z egoizmem, z tchórzostwem, z niedojrzałością, z nieodpowiedzialnością i tak dalej. Muszę ciągle walczyć. I ona też, ponieważ nie poślubiła anioła, choć by się tak wydawało może. Czy warto się żenić? Czy warto myśleć o małżeństwie? Słuchajcie, poważne pytanie. Chciałem, żebyście albo zaczęli coś mówić od siebie, albo zadawać pytania i byśmy mogli porozmawiać na ten temat. Myślę, że troszkę mamy czasu. Tak a propos, kiedy kończymy, żebym ja był zorientowany? Tak gdzieś do szóstej, tak? Czy myślicie o małżeństwie? Jak myślicie o małżeństwie? Co was zachęca, co was zniechęca? O co chcielibyście zapytać? Jestem do waszej dyspozycji. Szczery przed Bogiem i przed wami. Jako ten szczęściarz, któremu się póki co na razie powiodło. Ale boleję nad wieloma, którymi się nie powiodło. Słucham cię, przyjaciel.
Mam pytanie. A propos pierwszego listu do Koryntian, 7 rozdział, werset 8, 9, 10. Ci, którzy nie wstąpili w związku małżeńskie, oraz tym, którzy już obnowieli, mówię, dobrze będzie, jeśli pozostaną jak i ja. Lecz jeśli nie potrafili by zapanować nad sobą, nie wstępują w związku małżeńskie, lepiej jest bowiem żyć małżeńskie niż płodnić. Tym zaś, którzy trwają w związkach małżeńskich, nakazuje nie ja, lecz Pan, żona nie odchodzi od swojego męża. Paweł tutaj takiego wskazuje, że chyba lepszym stanem jest tak jak on,
tak. Takie miał przekonanie Paweł i szczerze stawiał sprawę. Ja bym wolał, żebyście wszyscy byli tak jak ja. Dlaczego Paweł był, nazwijmy to w celibacie, w skrócie, tak? Żył w celibacie. Dlaczego? Nie miał śmiałości do kobiet? Nie kochały go żadne kobiety?
Nie był w stanie kogoś dotykować.
Dla służby.
Poświęcił się służbie.
Poświęcił się służbie dla Boga. To była jego pasja. Mówi, ja nie mam czasu, nie mam czasu. Dalej w 7 rozdziale on wyjaśnia, że jeśli masz żonę, to troszczysz się nie tylko o sprawy pańskie, ale o to, żeby się żonie przypodobać, no bo masz za nią odpowiedzialność, tak? I żyjesz w rozterce trochę. Tam Paweł bardzo fajnie to wyjaśnia. Mówi, ja chcę być wolny od troski. Wolałbym, żebyście wszyscy panowie byli w celibacie. Ale ja nie mogę tak wam powiedzieć, no bo to byłbym nieuczciwy, tak? Bo ja mam dobrze, a wy teraz w celibacie. Ale tak jak nauczał Pan Jezus, są tacy, którzy wybrali taką drogę. Rzadko się zdarza, ale są ludzie, którzy mają jakby, nazwijmy to w cudzysłowie, dar celibatu. I nie czują potrzeby, nie czują pragnienia, choć to różnie bywa. Może to pragnienie się objawi nieco później, ale to jest naprawdę nieczęsto. Najczęściej jest tak, że człowiek jest stworzony do życia nie w samotności. Samotność jest pierwszą rzeczą, o której w Biblii czytamy, że była zła, tak? Kto był się czuł samotny? Adam. I Bóg to zauważył. Jeżeli czujesz, że Bóg cię powołał do tego, to nie żeń się. To nie wychodź za mąż. Poświęć się Bogu. Ale jeśli masz gorzeć, jeśli pragnienia twoje seksualne, emocjonalne będą tak silne, że nie będziesz sobie w stanie z tym poradzić, to tak jak początek listu do 7 rozdziału 1 listu do Koryntian, niech każdy ma swoją żonę i niech każda ma swojego męża, żeby was szatan nie kusił z powodu waszej niepowściągliwości. Trzeba być uczciwym. Może jesteś stworzony do celibatu, ale poświęć się wtedy Bogu w całości. Palaj się dla Niego tak jak Paweł, ale bądź pewny, że to jest taki dar od Boga, czy takie poświęcenie, które jesteś gotów podjąć i żyć tylko dla Pana i nie zakładać rodziny. Nie wiem, czy to jest to, o co ci chodziło, czy coś jeszcze oczekujesz. Warto się żenić? Warto się za mąż wydać? Słucham.
Wydaje się, żeby miała być chrześcijanką. Czy na przykład można tego Może ona się nawróci? Czy na przykład powinien się porzucić taki zamiar?
Moja odpowiedź jest krótka i prosta. Najpierw przyprowadź ją do Chrystusa, a potem do ołtarza. Ale jeśli nie zechce przyjść do Chrystusa, nie ciągnij ją do ołtarza. Skąd wiesz, apostoł Paweł w tym 7 rozdziale pyta, skąd wiesz, mężu, że zbawisz niewierzącą żonę? Skąd wiesz, żono, że zbawisz niewierzącego męża? Nie ma gwarancji. Czasem się zdarza tak, ale częściej jest tak, że presja środowiska tej osoby, która jednak nie żyje z Bogiem tak, jak my byśmy tego chcieli, jest tak silna, że w końcu człowiek wierzący poddaje się, idzie na kompromisy i traci własną tożsamość, własną duchowość. Bardzo rzadko udają się takie małżeństwa. To jest duże ryzyko. Biblia mówi wyraźnie, żeby ludzie pobierali się i byli jednej wiary, żeby, jak to babcie mówiły kiedyś, żeby dwie wiary na jednej poduszce, to jest niedobre rozwiązanie. Żebyście byli. Dlatego, że małżeństwo, ono jest relacją dwojga ludzi na różnych płaszczyznach. Ale obiektywnie rzecz biorąc, patrząc na to biblijnie, duchowa relacja jest fundamentalna. Jeżeli nie ma duchowej relacji, to będzie trudno utrzymać emocjonalną, seksualną relację, emocjonalną i tak dalej, kulturową relację, ponieważ różnic będzie zbyt wiele. Nie radziłbym wiązać się emocjonalnie z osobą, która nie kocha Boga tak jak ty. Bo będą kłopoty, będzie ciężko. Będzie ciężko. I nie masz gwarancji, że ona później, po ślubie, stanie się osobą wierzącą. Może się tak zdarzyć, ale ryzyko jest zbyt wielkie. Dlatego warto byłoby szukać i modlić się przede wszystkim o taką osobę. Jeżeli pragniesz założyć rodzinę, módl się o Bożą osobę, którą Bóg postawi na twojej drodze. Żebyście byli jednego ducha, żeby nic nie stało na przeszkodzie waszym modlitwom i żebyście razem z pasją spełniali się dla Pana. O, to jest wspaniałe i to jest piękne. Ja mam to szczęście, że mam taką żonę. Z okazji 40-lecia zresztą spisałem nasze wspólne przeżycie, naszą wspólną drogę. Też jakby ktoś był zainteresowany, to może kupić książkę, gdzie jakby opisuję trochę te 40 lat naszego wspólnego życia, szczególnie tych powołań, które odbieraliśmy razem dla Pana. I to jest fascynujące. Dzisiaj wyjątkowo jesteśmy oddzielnie. Ona tam miała wystąpienie, ja mam tu wśród was. Musieliśmy się rozdzielić. Staramy się być zawsze razem. Jestem przekonany, że jeżeli ten związek jest zaplanowany przez Boga, to nawet jeżeli na początku te powołania będą w jakimś sensie różne, to jednak Pan Bóg znajdzie ten wspólny mianownik. Bo tak jak powiedzieliśmy sobie z żoną, o wiele więcej zrobimy we dwoje niż oddzielnie, chociaż oboje byliśmy zaangażowani w Boże dzieło i w Boże sprawy, jako młodzi ludzie wśród młodzieży, w dziedzinie muzycznej i tak dalej, w chórze, w zespole wśród młodzieży i tak dalej. Wiedzieliśmy, że zrobimy więcej. Ja wierzę, że Bóg stworzył nas, nasze małżeństwo jako harmonijną wspólnotę ludzi. Pewne rzeczy się docierają, tak jak się docieramy charakterologicznie, musimy pokonać przeszkody kulturowe, przeszkody związane z różnymi tradycjami w naszych rodzinach i tak dalej, tak samo w sensie duchowym. Ale trudno mi sobie wyobrazić coś takiego, że Bóg nas przeznaczył dla siebie, ale każdy idzie w swoją stronę. I mamy dwa życia, tak? Dwa życia. Ty masz swoje powołanie, ja swoje, ty masz swoją kasę, ja swoją, ty masz swoje auto i ty masz swoje towarzystwo, ja mam swoje. Nie, to tak nie działa. Chodzi o to też, że trwałość małżeństwa chrześcijańskiego wiąże się z tym, że robimy jak najwięcej rzeczy wspólnie dla Pana, nie dla siebie. Bo jak ludzie żyją tylko dla siebie, to wcześniej czy później ten egoizm sprawi, że to małżeństwo zerdzewieje i po prostu się rozpadnie. Jak robimy coś dla Pana razem, A jest to fascynujące. Niełatwe pogodzić osobiste życie ze służbą, ale ta służba zawsze napędza i zawsze wiąże. I to mogłaby moja żona wam też o tym opowiedzieć. Powiadała tak zawsze: wyszłam za normalnego faceta, a potem on stał się pastorem. I ciąga mnie po tym świecie. To są cytaty, które by tu pewnie powiedziała. Zapytajcie ją dzisiaj wieczorem albo jutro na nabożeństwie będzie. Pozmieniał Pan Bóg w życiu naszym, ale ciekawa sprawa, myśmy się poznali i oboje już żeśmy wiele rzeczy robili dla Pana w kościele, razem śpiewaliśmy, graliśmy i tak dalej, byliśmy na obozach młodzieżowych i tak dalej. Także Pan Bóg przygotowywał nas w fascynujący sposób. Także nie bój się, nawet jeżeli na początku te pomysły na życie dwojga ludzi, którzy się poznają, zakochują, mogą być różne. Ale kiedy już będziecie budować ten wspólny mianownik, Bóg wam pokaże taką wspólną drogę i będziecie szli razem w jednym kierunku, nie? A nie oddzielnie. Tak jest. Bardzo ważną rzecz poruszasz. Biblia mówi w sposób jednoznaczny: seks przedmałżeński i pozamałżeński jest grzechem. Jest grzechem. Ja sobie zdaję sprawę, że wy żyjecie już jako pokolenie ludzi kolejnych, gdzie żyjecie naprawdę w o wiele trudniejszym w sensie moralnym kontekście. I tak ciężko jest utrzymać czystość przedmałżeńską, czystość seksualną. Nie zapomnę ślubu, którego udzielałem, pewnego ślubu. I panna młoda powiedziała, poza tą formułą małżeńską, która jest obowiązkowa w trakcie małżeństwa ze skutkami cywilnymi, mówi: ja chciałbym coś, pastorze, jeszcze dodać swojemu mężowi. Ja mówię: okej, musimy tą formułę zachować, bo to jest ważne, ta cała ceremonia, jestem odpowiedzialny, żeby odbyła się zgodnie z przyjętymi zasadami, ale możesz to zrobić potem. I ona wzięła za ręce swojego męża, swojego przyszłego męża i powiedziała tak: daję ci siebie jako nierozpakowany prezent. To było tak piękne i tak wzruszające, że minęło sporo lat, ale to było coś pięknego. Zachować siebie w czystości. No ale pytanie brzmi, ale już nie jestem czysty albo czysta. Zawsze jak rozmawiam z młodymi, którzy przychodzą do mnie, zadaję im szczere i uczciwe pytanie i proszę o uczciwą odpowiedź. Czy współżyliście już ze sobą seksualnie? Jeśli słyszę, a słyszałem takie odpowiedzi, tak, to wtedy jako duszpasterz pytam, jak na to patrzycie teraz? Jak traktujecie to, co się zdarzyło między wami? Czy to jest wszystko ok, w porządku? Macie czyste sumienie, czy nie? I moim zadaniem jako duszpasterza jest pokazać tym ludziom, że to było złe, że to trzeba wyznać przed Bogiem, oczyścić się przed Bogiem. Jeżeli trzeba, to trzeba się przyznać przed szerszym gronem ludzi, jeżeli o tym wiedzą. Udzielałem kiedyś takiego ślubu. Mało tego, panna młoda powiedziała: jestem w ciąży, ale chcemy się pobrać, bo się kochamy. Pytam, a jak traktujecie to, co się stało? Popłakali się oboje w mojej obecności. Powiedzieli: bardzo tego żałujemy. Nie chcieliśmy tego tak zaczynać, ale się stało. Ale się kochamy. Chcemy być dalej. Czy wyznaliście to Bogu? Szczerze. Tak. Czy poczuliście, że Bóg wam przebaczył ten grzech? Bo czy uznaliście to za grzech? Tak. Uważamy, że to był grzech. To było niewłaściwe. Czy Bóg wam przebaczył? Tak. Bóg nam przebaczył. Czy ludzie w zborze wiedzą o tym? Domyślają się. Tak, wiedzą. Słuchajcie, ja wam udzielę ślubu. ale musicie stanąć przed zborem i szczerze o tym powiedzieć braciom i siostrom. Bo ja nie chcę brać odpowiedzialności za wasz grzech i udawać, że nic się nie stało. Ale powiedzcie to, co powiedzieliście mnie, że to było złe, to był grzech, to był zły początek. Przeprosiliśmy za to Boga szczerze, pokutowaliśmy, poczuliśmy, że nam Bóg przebaczył i prosimy was o przebaczenie. I wierzę, że jeśli odważycie się, bo to odwagi trzeba, czyż nie? To Bóg wam przebaczył, to i ludzie wam wybaczą. I oni tak zrobili. I to było niesamowicie mocne przeżycie dla zboru, dla młodych ludzi, dla ich kolegów, koleżanek, kiedy powiedzieli szczerze, nie chcieliśmy tak zacząć. Żałujemy tego bardzo. Ale prosimy, przebaczcie nam i błogosławcie nam związek. Pozwólcie nam się pobrać w Kościele i odebrać od was i od Pana Boga błogosławieństwo. I tak się stało. Mało tego, zbór jeszcze wyprawił im weselicho, jak się patrzy. Ponieważ to było wielkie świadectwo. Zawsze można zacząć od początku. Tylko żeby zacząć coś od początku, trzeba pozałatwiać to, co w przeszłości się zdarzyło. A różne czasem rzeczy się zdarzają w tej sferze. I bolesne jakieś traumy z dzieciństwa, z przeszłości, które się mogły wydarzyć. Uporządkujmy to, żeby można było wejść w małżeństwo z czystą kartą. To samo dotyczy uczciwości też młodych, którzy chcą się pobrać. Musicie być absolutnie szczerzy co do tego, co się wydarzyło w przeszłości. Jakieś związki, relacje, pewność, że zostały te sprawy jakichś poprzednich znajomości załatwione uczciwie, szczerze i tak dalej, żebyście mogli liczyć na Boże błogosławieństwo. Dzisiaj to małżeństwo już jest chyba ponad 30 lat po ślubie. Dorosli mężczyźni. Widziałem się w czasie wakacji. Ich rodzina to już 9 czy 12 osób nawróconych, słuchajcie. I następni się chrzcili w te wakacje. Z tego małżeństwa, które tak się zaczęło dziwnie, ale ponieważ zostało uzdrowione od początku, przynosi do dzisiaj takie wspaniałe, wspaniałe owoce. Bo jeżeli coś ukryjesz, ja powiedziałem im to, co będziecie całe życie kłamać, oszukiwać, ukryjemy teraz, że nic się nie stało, będzie piękna uroczystość, położę na was ręce, będę się wzniośle modlił. A potem ludzie zaczną pytać o tych wcześniaków, takich dziwnie wczesnych. Potem dzieci te dorosną i zaczną pytać, i co będziecie kłamać? A tak mówię, jak wyznacie Bogu, wyznacie ludziom, Bóg wam przebaczy, będziecie żyli w wolności i nie będziecie musieli nigdy więcej kłamać, ani się czuć zniesmaczeni. I cudownie widać ich małżeństwo do dzisiaj, jak pięknie funkcjonuje. Taka byłaby moja odpowiedź na twoje pytanie ważne. Diabeł, wiecie, jest ojcem kłamstwa. Tak czy nie? Jak on kłamie w sprawie małżeństwa, jak on nas oszukuje, to co wszystko, co mówiłem o tych sprawach, to wszystko są diabła kłamstwa. Musimy się dopasować, musimy się sprawdzić. Ileż młodych ludzi tak uważa dzisiaj? Musimy zamieszkać razem, spróbować najpierw. Jak to będzie się wiodło, dobrze będzie, no to się pobierzemy. Nie taka jest kolej rzeczy z punktu widzenia Boga. Warto zachować czystość do ślubu. Ponieważ, jak powiedziałem i zawsze mówię, po ślubie będziecie mieli całe życie, żeby się sobą rozkoszować, cieszyć i spełniać swoje najlepsze, najbardziej intymne pragnienia. Ale jeśli to możliwe, bądź takim nierozpakowanym prezentem. Ale on, jeśli jest rozpakowany, uporządkuj te sprawy z Bogiem i z kim tam trzeba, żeby zacząć z czystą kartą swoje małżeńskie życie. I to będzie piękne. Oj, warto się żenić, czy nie? Może ktoś jeszcze ma coś do zapytania albo do powiedzenia. Dzielmy się, rozmawiajmy o tym. Słuchajcie, to poważna sprawa. Słucham cię, bracie.
Podobno, jak się tak wyczytałem, że statystycznie im więcej związków dany człowiek przeżył, tym w małżeństwie jest mniej szczęśliwy w swoim małżeństwie. Czy to prawda?
Jak czasem się czyta jakieś wywiady z celebrytami, to i oni tam już są po trzecim, czwartym związku. Najlepszy był drugi. Drugie małżeństwo było najlepsze. Znowu kolejne kłamstwo diabła, nie? Jest problem tego rodzaju. Apostoł Paweł kiedyś napisał, kiedy łączysz się z prostytutką, jesteś z nią jednym ciałem. To nie jest tak, jak umyć zęby, że współżyłeś, że z kimś prowadziłeś życie. Związek mężczyzny z kobietą, stanie się jednym ciałem, jest tak silnym doświadczeniem i przeżyciem, że nie sposób tego wymazać. I zacząć coś nowego i w ogóle to, co było, nie ma żadnego znaczenia. To wszystko ma wpływ na twoją przyszłość. To pozostaje wbite, a szczególnie te pierwsze doświadczenia, pierwsze inicjacja seksualna i tak dalej, jaki zaczynasz sposób i z kim, to potem pozostaje na długie lata. I potem siłą rzeczy człowiek porównuje. No, z tamtą pierwszą to było tak, teraz z tą drugą jest tak. I niestety to są myślę, sprawdzone i wiarygodne dane, że wcale kolejne małżeństwa nie czynią człowieka szczęśliwym. Bo gdyby uszczęśliwiały, to by człowiek nie wchodził w kolejne. A jak czytam o niektórych celebrytach, już czwarty związek, już piątego męża ktoś ma. Co to znaczy? No, że z żadnym nie była szczęśliwa, skoro nie mogła być z nim dłużej. A więc to jest szalenie ważne, żeby mieć jeden związek na całe życie. A rozwód, tak jak powiedzieliśmy, jak też wiemy z Pisma Świętego, jest tym, co się Bogu nie podoba. Bóg nienawidzi rozwodu. Księga Malachiasza, drugi rozdział, werset 15 i 16. Ciężka atmosfera się stworzyła, co? Marzycie o małżeństwie? Słucham cię jeszcze.
Idąc dalej tym drogiem, związki, które po prostu są w czystości zachowane, bez żadnych, bez sensu, bez niczego, po prostu szukając właśnie tego partnera, partnerki. Czy im więcej takich związków jest, tym małżeństwie może być właśnie też mniej szczęścia? Czy to już to tak nie działa?
To już trochę inaczej, wiesz, wygląda. Jestem przekonany, tak. Ja kochałem się, zanim poślubiłem moją żonę i zakochałem się wcześniej w niej, zakochałem się w innej dziewczynie w czasie moich studiów. I kiedy ona przestała, mówiąc najkrócej, bawić się w Boga i ku mojemu zaskoczeniu, powiedziała, wiesz, Andrzej, ale nie widzę sensu, nie widzę szans na nasz związek, choć bardzo poważnie traktowałem. I nie byliśmy związani więzią seksualną z nią. Mogliśmy się rozstać w taki sposób, że nie mam wyrzutów sumienia, że ją skrzywdziłem, wykorzystałem. Ale kiedy postanowiła pójść własną drogą i związała się, okazało się, z człowiekiem zupełnie niewierzącym, potem wyjechała za granicę, wydawało mi się, że ja już drugi raz nie będę w stanie nikogo pokochać. Tak wtedy myślałem, że kochałem ją tak szczerze, tak serdecznie, tak poważnie, że marzyłem o małżeństwie, tylko to był początek studiów, więc to troszkę było za wcześnie, żeby już myśleć konkretnie, a potem to zaskoczenie. Myślałem, że nigdy nie poślubię nikogo więcej. Ale przyszedł czas, że Bóg dał drugą miłość, że tak powiem. Miłość do tej osoby, która już stała się moją żoną. I teraz patrzę na to, było sens w tym, uczyłem się już odpowiedzialności, uczyłem się kochać, brać odpowiedzialność, marzyć o przyszłości wspólnej. I czasem te nasze zakochania, zauroczenia, jeżeli nie wiąże się z tym więź seksualna, która już jest pójściem za daleko, ona uczy nas dojrzałości, rozbudza naszą emocjonalność, uczy nas troszczyć się, wyrażać swoją miłość, nie w seksualny sposób, ale rozbudza w nas i uczy nas tego, co potem w naszym małżeństwie jest wspaniałe. I myślę, że takie relacje, tylko musimy być szczerzy w tych relacjach, rzeczywiście. Uczciwi, żebyśmy my, panowie, mieli to poczucie, że nawet jeżeli polubiłem, czy zafascynowałem jakaś dziewczyna, czy chodziliśmy jakiś czas, ale nie skrzywdziłem jej w tym sensie, że nie pozbawiłem jej dziewictwa, nie zostawiłem jej samej, bo zawsze dziewczyna bardziej traci w takich sytuacjach, kiedy jest odtrącona i porzucona, że nie skrzywdziłem jej. To samo dotyczy dziewcząt, prawda? Że kiedy angażujesz się, czy rozkochujesz w sobie kogoś, no i potem się rozstajecie, bo z jakichś różnych powodów dochodzicie do wniosku, że nie ma przyszłości. To chodzi o to, żeby mieć to poczucie, ale nie skrzywdziłem go. Próbowaliśmy okazywać sobie uczucia, uczyć się odpowiedzialności, spędzania czasu, rozumienia się, docierania się. Myślę, że takie związki, one przygotowują nas już do tego dojrzałego związku małżeńskiego. Tak było w moim przypadku. No bo były tam inne jakieś oczywiście zainteresowania dziewczętami i tak dalej, ale mówię o takim zakochaniu, to było jedno, przed. I nie żałuję, że tak było, bo mówię, już się uczyłem czegoś i to nie był czas stracony. Ale tylko dlatego, że mam poczucie, że nie skrzywdziłem jej. Chciałem dobrze, chciałem kochać ją, chciałem z nią żyć. No niestety, dokonała wyboru. Ale to było ważne i to pomagało potem wejść w to małżeństwo, które już Pan Bóg pobłogosławił. Tak bym to odpowiedział, wiesz, że czasem te nasze zakochania, jakieś pierwsze fascynacje, one są fajne, bo one nas przygotowują do takiego trwałego związku małżeńskiego. No to zwykle mamy to określenie dwie połowy jabłka, tak? Ja jestem przekonany, chociaż nie ma takiego tekstu biblijnego, którym się by można podeprzeć, to trzeba uczciwie powiedzieć, nie? Że jest coś takiego, prawda? Jest na przykład o królu Salomonie, prawda? Jest powiedziane, że tam wiele kobiet, pieśń nad pieśniami, tam, prawda, że tyle różnych kobiet było zafascynowane, ale ty, Sulamitko, byłaś tą jedyną. I być może Bóg zaplanował tę jedyną kobietę dla jego życia, no ale pojawiły się inne i wiemy, jaki to był skutek tego. Na ile znam Pismo Święte, nie mogę wskazać na o, tak jest, tak jak mówisz, nie? Ale jestem przekonany, że jeżeli dwoje ludzi młodych w sposób naprawdę odpowiedzialny i głęboki prosi Boga o to, by wskazał i postawił na drodze tę osobę, która będzie tą drugą połową moją i staniemy się jedno na całe życie, to, że Bóg nie weźmie tego pod uwagę, bo Bóg stworzył małżeństwo. Bóg chce, abyśmy się spełniali i byli w pełni, mogli się samorealizować w każdej dziedzinie życia. I Bóg ma to na względzie. Czasem tylko problem polega na tym, że są jakieś związki, jakieś kontakty, gdzie tak jak ty mówiłeś, no, zaczynamy się poznawać, coś się rodzi, no, ale niestety potem z różnych powodów to... No bo dochodzimy do pewnych wniosków, poznajemy się bliżej, stwierdzamy, że jednak są pewne rzeczy, które są nie do pogodzenia, albo mamy niepokój, nie mamy pewności. Bo to jest ważne, musisz być pewny, pewna na 100%, kogo masz poślubić. Ja słyszałem wiele historii, że ktoś tam mówił, no nie byłam do końca pewna, nie byłem do końca pewny, no ale pobraliśmy się. Dopóki nie jesteś na 100% pewny, lepiej poczekać, niż popełnić błąd. Bo ta niepewność potem diabeł straszliwie wykorzysta. Kiedy moi rodzice brali ślub, słyszałem taką historię, przy mnie na świecie nie było, nie? Pastor Jan Mackiewicz, to już nestor polskiego baptyzmu, to nikt wam to nie mówi, to nazwisko. Dwa razy w czasie kazania ślubnego moich rodziców mówi, jeszcze jest szansa, jeszcze macie okazję się wycofać. Dwa razy mówił. Jeśli mielibyście mieć wątpliwości, to lepiej teraz zrezygnować. Uciekająca panna młoda, tak? Lepiej, mama potem żartowała, mówi, jakby trzeci raz zapytał, to chyba bym dała nogę z kaplicy. No ale przeżyli jakoś całe życie razem, no i owocem tego między innymi ja jestem. Tak bym odpowiedział, jeżeli to w miarę zaspokaja twoje pragnienie. Się pomodlimy najwyżej o waszą przyszłość. Przepraszam cię.
Co zrobić z taką dysproporcją wiary, takiego zbudowania się w Bogu w małżeństwie? W takim sensie, że jedna osoba na przykład nie ma tyle czasu albo nie poświęca po prostu się Bogu w ten sposób, jaki byśmy na przykład chcieli albo w jakim my to robimy. Mhm.
Biblia mówi wyraźnie, oczywiście jak chcecie teksty, to wam wskażę dokładnie, gdzie Biblia mówi na ten temat, że głową żony jest mąż. Jest idealnie, jeżeli mąż, czyli mężczyzna w związku, pełni rolę też takiego duchowego przywódcy. Bo to jest przywództwo sprawowane w pokorze. Biblia mówi, miłujcie swoje żony i troszczcie się, pielęgnujcie, tak jak Chrystus troszczył się o Kościół i pielęgnował Kościół. I to jest powinnością was, panowie. I dlatego bardzo was zachęcam, skoro o tym mówiłaś, to bardzo dobrze, że o tym mówisz. Panowie, to my mamy być duchowymi przywódcami w naszej rodzinie, w twoim małżeństwie. Przygotowuj się do tego, żeby dla swojej żony być duchowym wsparciem. Żebyś to ty duchowo ciągnął ją bardziej niż ona ciebie. Skoro jesteście wierzący, przygotowujcie się do tego w ten sposób. Ale bywa czasem tak, że dziewczyna jest bardziej duchowo już dojrzała, a poślubia człowieka wierzącego, ale będącego dopiero na początku drogi, nie? Więc cóż wtedy jest, prawda? No ona musi siłą rzeczy w jakimś sensie spełniać tę rolę, ale byłoby dobrze, gdyby pomogła swojemu mężowi jak najszybciej zrobić takie duchowe postępy, żeby już nie był takim maruderem, którego będzie duchowo ciągnąć, tylko będzie miała przynajmniej takiego duchowego współpartnera, a potem tego, który będzie jej duchowo przewodził. My mężczyźni to generalnie to mamy takie też mniemanie, że moim obowiązkiem to jest zarobić pieniądze, przynieść i to już ona będzie szczęśliwa, prawda, i tak dalej. Mężczyźni są bardziej leniwi pod względem duchowym. Dobrze, że na tej konferencji o tym mówimy. Panowie, to jest nasza odpowiedź. Jeśli chcesz mieć szczęśliwe, błogosławione małżeństwo, jeżeli chcesz uszczęśliwić wspaniałą, Bożą kobietę, bądź Bożym facetem. Bądź człowiekiem, na którym się ona będzie mogła oprzeć, którym będzie mogła ufać, będzie wiedziała, że ma takiego człowieka, o którym będzie zawsze z dumą mówiła, to mój mąż, a nie mój fajtłapa, który nic nie potrafi, jest sierotą i takim maruderem, którego muszę ciągle ciągnąć do kościoła, do Biblii, do modlitwy, a czasem tak niestety bywa. Panowie, duże zadanie, bądźcie odpowiedzialni. Kobiety pragną poczucia bezpieczeństwa, również tego duchowego, tak? Biblia mówi, pierwszy list Piotra, trzeci rozdział mówi o tym, prawda? Żebyśmy troszczyli się o swoje żony. Bo one są słabszym rodzajem niewieścich. Trochę dyskusyjne to jest to sformułowanie, bo pod pewnymi względami są słabsze, a pod względem trudniejsze. Ale żeby wasze modlitwy nie doznały przeszkody. I ty kochaj swoją żonę, jak wariat, jak Chrystus Kościół. Choćby nie wiem co. Ja nie zawiodę, ponieważ jestem Bożym mężczyzną. A jak ona będzie miała takiego wariata, który ją tak kocha, to będzie mu oddana, uległa i zapatrzona i szczęśliwa przez całe życie. Takiego właśnie, takiej relacji wam życzę. Ale panowie, duże zadanie. Jak chcecie się ożenić, chyba że stwierdzicie jak apostołowie, nie warto się żenić i nie bierzcie do głowy, zapomnijcie, wypijcie herbatę i zimnej wody i będzie dobrze, tak? Chciałbym, kochani, żebyście byli szczęśliwi w przyszłości, żebyście kiedy się spotkamy, przedstawicie swoje żony, swoich mężów, powiedzieli, kurczę, próbujemy po Bożemu i się opłaci. Ale jeszcze masz coś do powiedzenia.
Tak, odpowiadając na to pytanie, które się pojawiło, to kiedyś też się sam ciekawiłem na temat tego, dlaczego Paweł tak mówi, że lepiej zostać samemu. I wiem, że są takie opinie, według których pierwsi chrześcijanie i pierwsi apostołowie po prostu myśleli, że być może jeszcze za ich życia nawet
tak,
może
przyszedł, tak jest, tak jest. Tak jest.
To jest ważne jeszcze wówczas, żeby właśnie się nie żenić, tylko po prostu na to czekać. I...
Tak jest. Słusznie, zwróciłeś na to uwagę, na ten kontekst. To było przekonanie, że lada chwila jest zwróci. To co się związać? Trzeba służyć dla Pana, bo zostało na miesiąc, dwa, rok, półtora. Nie ma co marzyć o takim wspólnym życiu. I dlatego właśnie apostoł Paweł też radził, żebyśmy tak, a nawet jeśli jesteśmy w małżeństwie, to tak jakbyśmy nie byli w małżeństwie, żebyśmy Bogu służyli i dla Boga się poświęcali. Da się połączyć życie osobiste, rodzinne, swoje szczęście ze służbą dla Pana. To nie jest łatwe, nie bądźmy naiwni, ale da się i daje błogosławieństwo i w służbie, i w naszym życiu osobistym. Celibat, jak wiecie, wprowadzony został w Kościele. Dzisiaj widzimy straszne skutki tego. Straszne skutki tego, jeżeli to nie jest dar, ale jest wymuszony. Dlatego, żeby was szatan nie kusił, niech każda ma swojego męża, każdy swoją żonę. Wykorzystujcie, też nie wstydźcie się, kiedy się spotykacie razem, poznajecie. Nie wstydźcie się mówić o tym. Chciałabym znaleźć fajną dziewczynę wierzącą. Tu jestem w gronie fajnych dziewcząt, nie? Oczywiście to nie chodzi o to, żeby się zaraz zamieniło to nasze spotkanie w jakieś tam matrymonialne spotkanie. To nie w tym rzecz. Ale być uczciwym, słuchajcie, bo szukamy partnerów. Masz tęsknoty, przyznaj się. Masz tęsknoty i pragnienia. Chodzi o to, żeby te pragnienia w Boży sposób mogły być zaspokojone. Dlatego bądźcie też i szczerzy i odważni, żeby się poznawać, zakochiwać w sobie i w czystości przygotowywać do wspólnego życia. Bóg wam będzie błogosławił. Bardzo się o to będę starał modlić, żeby Bóg wam błogosławił, bo za parę lat się spotkamy, to będę się cieszył. Dobrze, szósta minęła. Czy coś jeszcze ktoś chciał powiedzieć, żeby nie było, ale lepszy jest niedosyt niż przesyt. Możemy się pomodlić na koniec. Czy ktoś jeszcze chciałby coś dodać? Czy coś zapytać, nie? Chciałby się pomodlić, a to dobra cecha. To pomódlmy się razem.